pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18. Michał Płacześniak, dobry wieczór. Zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Maciej Krzemiński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Witam Pana.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
A porozmawiamy o umowie Mercosur Unia Europejska. Na początek krótkie wyjaśnienie. Mercosur to wyjaśnienie od hiszpańskiej nazwy w języku polskim tłumaczonym na wspólny rynek południa, czy też południowy wspólny rynek. Panie doktorze, Mercosur, blok gospodarczy, polityczny i umożliwiając swobodny handel w Ameryce Południowej. Jakie znaczenie miałaby ta umowa w tej formie, w jakiej ją znamy w tej chwili, gdyby została podpisana tak ad hoc, z dnia na dzień?
Dla Unii Europejskiej jako całości stanowczo korzystne. Tak? Otwiera się przed nami gigantyczny rynek zbytu. Dla głównie artykułów przemysłowych, w zamian za to, jako że takie umowy są zawsze dwustronne i działające na zasadzie win-win, że obydwie strony mają z tego odnosić korzyści, w zamian za to my otwieramy swój rynek głównie na produkowane tam produkty rolne. Stąd te duże obawy polskich i francuskich rolników, ale mam nadzieję, że będzie czas, żeby troszeczkę tutaj odczarować te obawy.
To właśnie na początek może tak. Kto zyskuje, kto traci, jeśli chodzi o Unię Europejską? Czy na przykład nasz przemysł chemiczny, motoryzacyjny, ciężki, maszyny, czy my bylibyśmy w stanie zyskać dzięki tej umowie?
Jak najbardziej tak. Ja może najpierw jeszcze nim tak szczegółowo o naszym kraju, to w ogóle troszeczkę o zmianie podziału sił globalnym w ostatnich latach, co nastąpiło. Europa straciła gigantyczny rynek zbytu, jakim była Federacja Rosyjska, ze względu na słusznie nałożone sankcje. Stanowczo pogorszyły nam się warunki handlu ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryką Północną. Prezydent Trump prowadzi taką, a nie inną politykę w tym zakresie. Czyli tutaj też ten rynek nam się kurczy. Wiele lat temu całkowicie Europa przespała wejście na rynek afrykański. Tak? To jest gigantyczny rynek, zarówno zbytu, jak i gigantyczne możliwości produkcyjne, wydobywcze. Te wszystkie szanse potraciliśmy, przespaliśmy ten moment na rzecz Chińczyków. Chińczycy się zadomowili w Afryce kilka lat temu i na pewno Europejczykom już nie pozwolą tam
tak,
wejść.
Tak, na Europę już tam nie ma miejsca.
Tam już nie ma miejsca. Czyli patrząc się na tą globalną układankę, to w zasadzie taka jeszcze niepodbita, mówiąc kolokwialnie, ziemia, gdzie moglibyśmy coś zwojować, gdzie jeszcze nie ma Chińczyków, gdzie jeszcze Amerykanie nie położyli swojej ręki, to jest właśnie Ameryka Południowa. Czyli patrząc w ten sposób, to jak najbardziej jest to wielka szansa dla Europy. I wracając do pana pytania, my jako kraj europejski mamy swój przemysł, chociażby samochodowy, może nie mamy swojej marki, ale bardzo dużo produkujemy dla innych koncernów. Jesteśmy bardzo dobrym producentem chociażby autobusów. Jeżeli chodzi o środki transportu, to tak samo sobie świetnie radzimy na rynku kolejowym, jeżeli chodzi o produkcję taboru kolejowego. No i to wszystko mogłoby być, pan redaktor wspominał o przemyśle chemicznym. Przecież Ameryka Południowa, skoro jest wielkim producentem rolnym, to jest też gigantycznym odbiorcą chociażby nawozów sztucznych, które w tej chwili tam eksportuje, tak jak rozmawialiśmy przed chwilką.
Tak, w tej chwili najwięcej eksportuje nawozów sztucznych do Brazylii Rosja.
Rosja, tak jest. Dlaczego tego rynku nie przejąć? A ta umowa nam to umożliwi, dlatego, bo będzie cłana polskie, unijne, w tym polskie produkty przemysłowe, znacząco niższe niż mają to wynegocjowane Rosjanie, czyli pewnie nasze produkty będą bardziej konkurencyjne.
Dlaczego w takim razie jest taka obawa? I to nie tylko w Polsce, bo mówimy tutaj też o Francji, mówimy też o Holandii. Trochę głowę też podnoszą Włochy, Włosi, chociaż ich towary akurat będą tam obniżone, cła i wino, czy sery, czy oliwki chociażby będą trafiać.
Irlandczycy się też obawiają, ale to tak. Przecież malutki kraj, malutki producent w sumie, ale też się obawiają. Dlaczego? No bo skoro mamy dojść do umowy o wolnym handlu pomiędzy gigantycznym producentem żywności a Unią Europejską, no to nasi unijni producenci żywności się tego jak najbardziej obawiają. Ja tylko tutaj chciałbym podkreślić jedną rzecz, że nawet zakładając, że te wszystkie obawy, które no, są według mnie niesłuszne, o czym za chwilkę pewnie będzie okazja powiedzieć, ale nawet jeśli by się miały te czarne scenariusze gdzieś tam sprawdzać, to po pierwsze, jest to z korzyścią dla konsumenta, dla nas wszystkich, dlatego, bo jeżeli dotrą tutaj tańsze produkty rolne, to po prostu żywność będzie tańsza, a nie uszukujmy się, przez dziesiątki lat funkcjonowania wspólnej polityki rolnej i tych wszystkich dopłat, które rolnicy w Europie dostają, żywność w Europie jest najdroższą żywnością na świecie. Gdziekolwiek w świecie żywność jest po prostu znacznie, znacznie tańsza niż w Europie, właśnie przez te wszystkie protekcje. Czyli my wszyscy konsumenci, którzy będziemy szli do sklepu czy do przysłowiowego hamburgera, to ten hamburger powinien być troszeczkę tańszy. A te obawy wynikają chyba głównie po pierwsze z niewiedzy, ale to jest chyba mniejszy problem niewiedza. Ja się bardziej obawiam, że tutaj niestety służby rosyjskie odgrywają dużą rolę w podsycaniu takich nastrojów antyeuropejskich po prostu. Bo już obojętnie, czy to był parę lat temu Zielony Ład, czy w tej chwili mamy umowę Mercosur. Cokolwiek, co może zaburzyć teoretycznie jakąkolwiek jedność europejską, to jest rozpalane do czerwoności, nawet jeżeli to nie ma żadnego uzasadnienia, tak jak w mojej opinii jest z tą umową z Mercosurem. Jeżeli my mówimy o tym, że na rynek europejski ma trafić rocznie bez cła, czy ze znacznie obniżonymi cłami, 100 tysięcy ton drobiu, czy 120 tysięcy ton wołowiny, to mówimy o 1,5, no może 2, zależy jak kto liczy, procentach produkcji europejskiej. No naprawdę ten 1% produkcji kurczaków, które robimy w Unii Europejskiej, jeżeli zaimportujemy z Ameryki Południowej, to nie wywróci nam tego przemysłu, naprawdę.
A czy tutaj nie ma tej obawy, że my produkujemy żywność, czyli towar strategiczny na swoim terenie? Czy nie ma tej obawy, że no, importując żywność osłabiamy dość mocno ten nasz rynek? Mówi pan, że to może nie będzie miało takiego wpływu, ale jednak w pewnym sensie no może nie uzależniamy się, ale otwieramy drogę do tego, żeby ten rynek był.
Widzi pan, panie redaktorze, wydaje mi się, że nie. Po pierwsze, to są dalej, mówimy o bardzo niewielkich wartościach tego potencjalnego importu. Po drugie, mieliśmy dopiero co dużo bardziej poważne zagrożenie strategiczne. Byliśmy uzależnieni od dostaw surowców energetycznych i energii z Rosji. I nagle się okazało praktycznie z dnia na dzień, że zamykamy ten kanał. Nie oszukujmy się, dużo bardziej wrażliwy niż żywność. I sobie doskonale z tym Europa poradziła. Polska też sobie...
Może z wyjątkiem Niemiec.
Okej, ale poradziliśmy sobie, tak? Trudno powiedzieć, żeby gospodarka niemiecka jakoś wybitnie wyhamowała, czy miała jakieś gigantyczne problemy. Oczywiście lepiej by im było, gdyby ten układ sił został taki, jak był. Ale wszyscy stanęli na wysokości zadania, sankcje zostały nałożone i się okazuje, że Europa potrafi wyjść z tego obronną ręką. No gdzieś tam Słowacja trochę tam mówi, że nie, ale suma summarum też funkcjonuje i nic się złego nie dzieje. Skoro sobie poradziliśmy z tak potencjalnie dużym kryzysem, jakim mógłby być kryzys energetyczny, to nawet jeżeli będziemy uzależnieni trochę bardziej od żywności, ja tutaj teoretyzuję, bo nie widzę takiego zagrożenia w umowie Mercosur, tylko odpowiadam tak czysto teoretycznie na pytanie pana redaktora, to nie wydaje mi się, żeby gdyby doszło do jakiegokolwiek tutaj zawirowania, żebyśmy nie znaleźli na świecie partnera, który by nam zapewnił
ten
dostawy żywności, te parę procent, jeżeli nawet nie będziemy w stanie ich sami wyprodukować. Ale znowuż, nie widzę takiego zagrożenia, bo raczej Europa od lat boryka się z innym problemem, z gigantyczną nadprodukcją żywności. Właśnie przez to, że mamy tą politykę rolną, która działa w ten sposób, że rolnikowi niezależnie od tego, jaka jest cena rynkowa, wynikająca z sił popytu i podaży, to niezależnie od tego, co tam na rynku wychodzi, to rolnik i tak dostaje swoje relatywnie wysokie wynagrodzenie za swoją produkcję, no to Europa co roku ma gigantyczną nadprodukcję. Jeżeli to by się miało w wyniku tego teraz tej umowy troszeczkę zmniejszyć, to nie widzę żadnego strategicznego zagrożenia, o którym mówił pan redaktor.
To porozmawiajmy o tych rolnikach, bo tutaj mówimy ogólnie rolnicy, rolnictwo i tak dalej. Czy my mówimy o tym rolniku, który ma 4 hektary, 2 krowy, 3 świnki i stado kur? Czy mówimy o globalnych, dużych, no już powiedzmy przedsiębiorstwach?
Stanowczo mówimy o przedsiębiorstwach, tak? Ten rolnik, tak jak my wszyscy sobie tą wsi spokojna, wsi wesoła i sobie malujemy taki obraz właśnie, jak wakacje się skończyły, byliśmy gdzieś tam w gospodarstwach agroturystycznych, tu konik, tu koza, tu parę gęsi, tu parę krówek. Takiego rolnika ta umowa w żaden sposób nie dotknie, dlatego, bo ten rolnik w ogóle nie uczestniczy w rynku rolnym w takim znaczeniu, w znaczeniu gospodarczym, dlatego, bo jego produkcja jest minimalna. On produkuje głównie na własne potrzeby. No, pewnie przesadzam, pewnie coś tam do skupu sprzedaje raz na jakiś czas, ale to nie jest, to nie jest żaden gracz na rynku rolnym. Tak? Na rynku rolnym graczami są gigantyczne gospodarstwa rolne, które, o których no właśnie nie powinniśmy chyba mówić rolnicy, tylko bardziej przedsiębiorcy branży rolniczej, bo to są potentaci, to są gigantyczne przedsiębiorstwa. I to będą, jeżeli dojdzie do ratyfikacji tej umowy, jeżeli ona wejdzie w życie, to spotkają się po dwóch stronach potentaci rolni europejscy i potentaci rolni z Ameryki Południowej, bo tam też ten indywidualny żaden rolnik, jeżeli sobie produkuje tych kilka krów w Argentynie, on nie zagrozi naszemu przemysłowi rolnemu.
A czy nie obawiałby się pan kwestii jakości tego towaru, który do nas przypłynie? No, Unia Europejska ma wyśrubowane normy, jeśli chodzi o używanie nawozów, jeśli chodzi o różnego rodzaju dodatki używane przy uprawach.
No właśnie, kolejny, no może nie tyle mit, co kolejna nieprawda, którą gdzieś powielają przeciwnicy tej umowy, że będzie do nas trafiała żywność niższej jakości. Absolutnie nie. Panie redaktorze, mamy na ulicach w tej chwili zalew samochodów chińskich. Tak? Chińczycy je produkują, ale żeby ten samochód mógł być zarejestrowany w którymkolwiek państwie Unii Europejskiej, musi przejść proces homologacyjny w Europie. I Chińczycy produkują zupełnie inne samochody na swój rynek wewnętrzny. Zupełnie inne samochody eksportują do Ameryki Północnej, gdzie normy emisji spalin chociażby są zupełnie inne niż europejskie. Jeszcze inne samochody robią na rynek indyjski, a jeszcze inne samochody sprzedają z powodzeniem, jak widać, w Europie, spełniając wszystkie normy europejskie. Dokładnie tak samo jest chociażby z zabawkami. Kupujemy swoje niemowlęciu grzechotkę w sklepie. Na 95% ta grzechotka została wyprodukowana. 9 została wyprodukowana gdzieś na wschodzie. Gdzieś na wschodzie. I nie boimy się, że teraz jak dziecko weźmie do buzi tą grzechotkę, to się okaże, że tam są jakieś metale ciężkie, jakieś niezdrowe farby czy coś. Dlatego, bo Unia Europejska ma swoje normy i żeby ten producent mógł to wprowadzić na rynek europejski, to ktoś bierze odpowiedzialność za to, że zostanie to przebadane, sprawdzone. Dlaczego miałoby to nie zagrać, skoro to działa w wypadku zabawek, skoro to działa w wypadku samochodów i miliona innych artykułów przemysłowych, to dlaczego miałoby to nie zadziałać w wypadku wołowiny, wieprzowiny, czy drobiu, czy cukru, czegokolwiek innego. No, tak samo będziemy to po prostu kontrolować. Norm unijnych nikt nie będzie obniżał na potrzeby umowy z Mercosurem. To producenci z Ameryki Południowej, jeżeli będą chcieli eksportować tutaj, będą musieli się do tego dostosować. Jednak problem dla Europy to będzie taki, żeby stworzyć systemy kontroli. Ale potrafiliśmy z samochodami, potrafiliśmy z artykułami przemysłowymi. Dlaczego mielibyśmy nie potrafić z żywnością sobie poradzić?
No z żywnością, ze zbożem z Ukrainy tak sobie niestety poradziliśmy.
Ze zbożem z Ukrainy poradziliśmy sobie słabo, zgadza się, ale tutaj trzeba powiedzieć sobie też wprost. Tutaj zawinił oczywiście tylko i wyłącznie czynnik ludzki. I to nie europejski, nie unijny, tylko nasz. Polski. też to powiedzmy sobie bardzo jasno. Dlatego, bo jeżeli do Polski wjeżdżały zaplombowane wagony, które były opisane, że to jest zboże tranzytowe i nie potrafiliśmy sobie, że to jest tranzyt, tak. I nie potrafiliśmy policzyć, ile wagonów do Polski wjeżdża, a ile potem wyjeżdża i gdzieś po drodze to zboże się w polskiej mgle rozpływało, to trudno za to winić Ukraińców i trudno za to winić Unię Europejską. No.
Tu na razie stawiamy kropkę. Przypominam, moim gościem jest dr Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Prawda i fałsz o umowie Mercosur. Porozmawiamy na pewno jeszcze o tym, jakie są szanse, żeby w ogóle weszła w życie, bo rozmawiamy na razie hipotetycznie. Tutaj mówiłem o tym, że co by się stało, gdyby ona weszła w życie z dnia na dzień. Ale ten dzień,
z dnia na dzień nie
wejdzie na pewno. O tym porozmawiamy jeszcze teraz na zegarach 27 minut po 18.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Pacześnik, witam ponownie w studiu. Gość dr Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o umowie Unia Europejska-Mercosur, czyli wspólny rynek południa. Przypomnę, kraje założycielskie, członkowie pełni tego związku, czy też wspólnego rynku, to Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. O tym, jakie są szanse na to, że ta umowa wejdzie w życie, bo sporo o niej mówimy, sporo o niej słychać w mediach, sporo kłótni. Chociaż jeśli chodzi o Polskę, to zadziwiający głos jest jeden.
Mm-hmm. Tak, tak.
To się bardzo rzadko zdarza. Bardzo tutaj rzadko. Mamy prawą stronę, centrum, lewą stronę,
wszyscy
którzy
przeciwko.
Mówią nie.
Wszyscy są przeciwko.
Ale dobrze, tego nie będziemy komentować. Postarajmy się wyjaśnić, jakie są szanse na to, że ta umowa zostanie podpisana. I jak wygląda ten proces, bo tutaj to też jest skomplikowane. To na razie to na początek tak. Mamy zakończenie negocjacji i podpisanie przez Ursulę von der Leyen.
Tak. Negocjacje zostały zakończone pod koniec ubiegłego roku.
Po 20 latach.
Tak, 20 lat ponad negocjowano. W końcu doszliśmy do konsensusu, do porozumienia i pod koniec ubiegłego roku spotkaliśmy się tutaj w studio z panem redaktorem i też w mediach był bardzo duży taki raban, czy teraz jeszcze pani Ursula von der Leyen nie będzie chciała przed końcem roku dopchnąć, do nogą gdzieś docisnąć i wprowadzić w życie tej wtedy też kontrowersyjnej umowy. Jak widzimy, spotykamy się 3 kwartały później i dalej rozmawiamy o tym, czy i kiedy uda się to wprowadzić w życie.
Ale znamy już pewne szczegóły tej umowy. Wcześniej tego nie było. Teraz już znamy szczegóły.
Teraz znamy szczegóły umowy. Tak, to co się zmieniło, to, że rzeczywiście Komisja Europejska zatwierdziła nie tylko, że tak jak było to w grudniu, że technicznie zakończyliśmy umowy, odeszliśmy od stołu, uścisnęliśmy sobie ręce i stwierdziliśmy, dobra, to jest treść tej umowy. Teraz opinia publiczna już tą umowę zna i Komisja Europejska zatwierdziła, że tak, zgadzamy się, że to, co negocjatorzy po 20 tam latach zakończyli wypracowywać, to jest to, nad czym będziemy procedowali dalej. No właśnie, teraz będziemy procedowali dalej, to co to w praktyce oznacza. Żeby przyjąć taką umowę międzynarodową, to musi, ta procedura jest bardzo, bardzo jasna. Żadna instytucja Unii Europejskiej, ani Rada, ani Parlament, ani Komisja Europejska nie może niczego przyjąć samodzielnie. W tej chwili dwie instytucje będą nad tym pracowały. Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie ze wszystkich państw członkowskich, czyli w tym organie mamy swojego reprezentanta i równolegle będzie nad tym pracował Parlament Europejski, gdzie jak doskonale wiemy, też mamy swoich europarlamentarzystów.
Czyli mamy dwie instytucje, w których wybrani posłowie, czy też inne osoby z danych krajów Unii Europejskiej będą debatować.
I z pewnością to ani za miesiąc, ani za pół roku się nie skończy. Jest to procedura w wersji takiej według mnie ekspresowej na mniej więcej rok. W wersji takiej normalnej pewnie kilka, 2-3 lata to może sobie potrwać.
I jeszcze jest ryzyko, że Parlament Europejski odrzuci.
Jak najbardziej.
I w tym momencie ta procedura zostaje zakończona, nie mamy o czym mówić.
Nie ma o czym mówić, po prostu kończy się. Oczywiście tam jest jakiś po drodze komitet pojednawczy, który może być ustanowiony i tak dalej, ale tak jak najbardziej każda z tych instytucji, zarówno Rada Unii, jak i Europejski, jak i Parlament Europejski, musi się zgodzić, żeby to weszło w życie. A co też jeszcze niekoniecznie kończy całą procedurę. Dlatego, bo wszystko zależy też od tego, jak teraz zostanie to przedstawione przez panią Ursulę von der Leyen. Dlatego, bo to, co zostało wynegocjowane, to my się skupiamy tylko na tej części handlowej i tylko o tym mówimy, bo to jest coś, co nas drażni, jest w jakiś sposób wrażliwe. Natomiast sama ta umowa z Mercosurem składa się zarówno z części handlowej, jak i z części politycznej. Gdzie deklarujemy my, Unia Europejska, że będziemy pomagali krajom Ameryki Południowej w utrzymaniu demokracji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej, i tak dalej. Takie różne miękkie rzeczy. I teraz, jeżeli będzie to procedowane jako całość, a tak w tej chwili to wygląda, to muszą, ponieważ gestie polityczne, a to jest gestia polityczna, właśnie ta pomoc w tych miękkich sprawach, to będą musiały tą umowę ratyfikować wszystkie parlamenty państwa członkowskich Unii Europejskiej.
Tak, bo to jest tak zwana umowa mieszana, czyli tak. I tematy handlowe, i tematy, i tak, o których pan mówi, pan doktor.
I wtedy musimy czekać na 20 parę parlamentów państw członkowskich, aż to ratyfikują. Według mnie w chwili obecnej szansa na to, żeby wszyscy się zgodzili, jest zerowa. Na dzień dzisiejszy, bo mówimy, co za parę lat sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. W tej chwili nie widzę, żeby wszystkie państwa, parlamenty się zgodziły. Chociażby pewnie nasz się nie zgodzi, francuski się nie zgodzi.
Belgia też, bo tam muszą zatwierdzić poszczególne, czyli waloński, flamandzki.
Tak. Tam jest jeszcze w ogóle bardzo skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o Belgię, ze względu na ich wewnętrzny układ, jak to wygląda. Czyli to na pewno to będzie trwało, chyba że pani Ursula von der Leyen, czyli inaczej mówiąc Komisja Europejska, zadecyduje rozdzielić tę umowę na dwa elementy. Element handlowy osobno i ten, nazwijmy go sobie, polityczny osobno. No to wtedy tutaj rzeczywiście polityka handlowa jest polityką wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej i państwa członkowskie tylko ją realizują. Oczywiście,
ale Parlament Europejski nadal jest...
Oczywiście. Mają i państwa członkowskie mają wpływ na realizację polityki handlowej, ale właśnie poprzez swoje instytucje unijne, czyli przez parlament i przez Radę Unii, gdzie mamy swoich przedstawicieli, ale już nie ma tej ratyfikacji w parlamentach narodowych.
Ale to znowu nie będzie oczywiste, że to wejdzie w życie, bo znowu mówimy o państwach dużych tak, graczach, czyli o Francji, o Polsce, o chociażby Włoszech, gdzie też być może te głosy będą przeciwko.
Tak, i dlaczego tak długo zajęło Komisji Europejskiej zamknięcie tego, że wróciliśmy do rozmowy po trzech kwartałach? Właśnie dlatego, że pani Ursula von der Leyen była w niezwykle trudnej politycznie sytuacji i dalej w niej pozostaje, dlatego, bo ma, tak jak pan redaktor powiedział, dwóch najsilniejszych graczy w Europie, Niemców i Francuzów, którzy mówią, jedni mówią tak, drudzy mówią nie, jedni mówią w lewo, drudzy mówią w prawo. Ona nie jest w stanie ich pogodzić, to już, bo czas, te 9 miesięcy negocjacje trwały i efekt jest żaden. Dalej Niemcy są bardzo na tak, Francuzi są, no troszkę mniej już, nie są tak radykalnie na nie, ale dalej się obawiają tej umowy. A ona nie chce stawiać na ostrzu noża sytuacji między Francją a Niemcami, dlatego, bo pamiętajmy, że umowa z Mercosur nie jest jedynym projektem, który w tej chwili Unia Europejska realizuje.
Są strategiczne dotyczące bezpieczeństwa, które są zdecydowanie ważniejsze.
I gdzieś tam w tej chwili rozgrzewanie atmosfery wokół czegoś nikomu nie leży na sercu i nie jest nikomu na rękę, dlatego tyle to trwa i raczej nie spodziewałbym się to jakichś bardzo szybkich kroków związanych z tym, że ta umowa wejdzie w życie. Raczej będziemy jeszcze o tym dyskutowali za kolejny rok.
Na razie będziemy dyskutowali za jakieś 3 minutki, zrobimy krótką przerwę i spróbujemy podsumować i trochę popuścić wodę fantazji. Co będzie, powiedzmy, za te 10 lat, jak będzie umowa ratyfikowana?
I got
I 11 minut pozostało do godziny 19. Z doktorem Maciejem Krzemińskim z Uniwersytetu Gdańskiego rozmawiamy o umowie Unia Europejska-Mercosur, o tym, jakie są szanse, żeby ją wprowadzić, jakie są plusy, jakie są minusy. No i na razie doszliśmy do tego, że mówimy o czymś, co może wejść w życie za jakąś dekadę. To hipotetycznie polska gospodarka będzie wyglądać zupełnie inaczej. Będziemy w innym miejscu rozwoju. Patrząc się na to, jak w tej chwili idzie i rozwija się nasza gospodarka, no ta umowa będzie dla nas bardziej korzystna. Z każdym rokiem.
Tak,
dlatego... Bo przechodzimy z produkcji mało zaawansowanych, czy też tych podstawowych produktów, do bardziej zaawansowanych technologicznie, czyli tych, które będą dostępne do eksportu do Ameryki Południowej.
Jak najbardziej tak. Ten postęp widzimy, no, jeżeli sobie przypomnimy Polskę sprzed lat 10, czy nawet nie tak daleko, sprzed 5, bo niech będzie, że nie za 10 lat, ale za 5 szybko Unii pójdzie
i tą umowę ekspresowo
sobie wprowadzimy, to Polska będzie zupełnie innym krajem. Pamiętajmy, że postęp gospodarczy, zwłaszcza w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, w tej chwili on się rozwija niesamowicie logarytmicznie, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, o przemysł wysokich technologii. To wszystko u nas, w naszym kraju, też się rozwija. Oczywiście nie jesteśmy liderem, nie jesteśmy drugą Doliną Krzemową, nie mam zamiaru tutaj nikogo oszukiwać, ale
tempo wzrostu
mamy i coraz większą rolę w polskim PKB będą miały te właśnie produkty, które na mocy tej umowy będzie można eksportować na rynek Ameryki Południowej, który z racji tego, że właśnie bawimy się bardzo napływu tego drobiu, produktów rolnych, no nie jest rynkiem raczej skoncentrowanym na produkcji rolnej, a nie na produkcji przemysłowej. Czyli będzie, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową,
konsumenci będą
chcieli to kupować i my skorzystamy na tym, bo będziemy mieli swój europejski, ale także i dla polskich producentów rynek zbytu, jak najbardziej.
Więc poczekamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jeden aspekt, tak rozmawiając poza anteną, stwierdziliśmy, że warto poruszyć. Aspekt, nazwijmy to, solidarności europejskiej. To znaczy, patrzmy, w jakiej my jesteśmy w tej chwili sytuacji, tak? Wschodnia flanka NATO, w tej chwili na lada dzień ruszą manewry rosyjsko-białoruskie. Zapad, ta sytuacja, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, jest nie najlepsza. I teraz tak, powiedzmy, my mówimy nie na Mercosur, zdecydowanie nie, to nie jest dla naszej gospodarki dobre, pomijając, czy tak jest, czy tak nie jest. I w tym momencie kraje, które powiedzmy zyskują najbardziej w tym momencie na umowie z Mercosurem, w przypadku takiej na przykład umowy dotyczącej bezpieczeństwa naszego, czy też wzmocnienia sił, czy też jakiegoś przesunięcia funduszy na bezpieczeństwo, mogą powiedzieć to samo. To my jesteśmy daleko, tacy Hiszpanie, nas to nie dotyczy.
Zaczął pan redaktor dzisiaj nasze spotkanie od pytania, czy to jest umowa korzystna, czy niekorzystna. No, dla Europy jako całości korzysta. Potem weszliśmy w szczegóły, jak to oczywiście dotyczy, wygląda dla naszego kraju. Natomiast dla Europy ta umowa jest korzystna. Są kraje, gdzie absolutnie nie ma takich dyskusji jak u nas. No właśnie, na przykład Niemcy, kraj też rolniczy, mając rozwinięte rolnictwo, ale
no, największe PKB jest tak.
Tak, bardzo silny przemysł, który teraz szuka swojego rynku zbytu. I teraz jeżeli my powiemy, że dobrze, swoim narodowym, egoistycznym podejściem wstrzymujemy tą umowę, no właśnie, na tym tacy Niemcy czy Hiszpanie stracą, to bardzo możliwe, że jeżeli my będziemy chcieli przeforsować coś korzystnego dla nas, chociażby tak jak pan redaktor powiedział, z tych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa, tego, że Unia Europejska, która do tej pory w żaden sposób nie angażowała się militarnie, była tworem gospodarczo-politycznym, ale nie militarnym. Widzimy, że rzeczywistość jest taka, że musi się Europa zacząć w to angażować. Chcemy, żeby bezpieczeństwo granic było w dużej mierze finansowane przez Unię Europejską i chcemy grać na tych nutach solidarnościowych w tym zakresie, no to musimy też wykazać solidarność w innym zakresie. Albo myślimy egoistycznie, no i w tym momencie Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi powiedzą, a ta Rosja to strasznie daleko od nas. Co ci Polacy chcą? Niech ich granica, niech się o swoje martwią.
Niestety już takie głosy się pojawiają, ale na razie nie są na tyle silne.
No właśnie. I teraz pytanie, czy my chcemy iść z tymi krajami na wojenkę? O taką w sumie mało znaczącą i mało realną w najbliższym czasie do realizacji umowę, jaką jest ten Mercosur. Jeżeli mamy na stole, a trzeba patrzeć na to globalnie, bo są wszystko naczynia połączone, zupełnie inną rzecz. Bezpieczeństwo naszej granicy. I to nie są rzeczy rozłączne, to są rzeczy połączone, dlatego, bo jeżeli nastąpimy na odcisk któremuś z naszych partnerów, twardo upierając się przy zablokowaniu, nie mamy takiej możliwości, ale teoretyzując, przy zablokowaniu umowy tej Mercosur, to bardzo możliwe, że któryś z nas będzie chciał zablokować pieniądze na granice, które są daleko od niego.
I powoli kończymy. Już niestety czas nas goni. Ja jeszcze taki cytat jednego z unijnych urzędników, który wyliczył, że 99 tysięcy ton mięsa wołowego rocznie będzie przypływało bardziej z Ameryki Południowej do Europy. To stanowi 1,5% spożycia wołowiny w Unii Europejskiej, więc jak podał unijny urzędnik, 2 hamburgery na głowę. No więc musimy pamiętać o tej skali, bo to tutaj czasami się o tym zapomina.
Nie ma się o co odbić.
Nie ma. Doktor Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Pomoże Polska dziękuję Europa też. Za tydzień. Michał Pacześniak, dziękuję bardzo. A audycję realizował Artur Seruga. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.